Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś chciałbym porozmawiać o wydarzeniach z 1956 roku, z wydarzenia węgierskie, czy też powstanie węgierskie. Moim gościem jest profesor Jerzy Kochanowski, autor między innymi książki Od ugody do ugody, czyli Dzieje Węgier w latach 1867-1990. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Chcę spytać o ten październik 1956 roku na Węgrzech. Dwa tygodnie temu w mojej audycji rozmawiałem o wydarzeniach w Polsce. Czy pewnego rodzaju dynamika tych zdarzeń, no właściwie zaczynających się od śmierci Stalina, na Węgrzech była podobna do wydarzeń w Polsce?
Tak, ale nie w szczegółach. Choć pewnie rzeczywiście jakichś takich z grubsza podobieństw doszukać się można, zarówno jeżeli chodzi o procesy, jak i o bohaterów. Chociaż też często porównywanych Imre Nozia i Władysława Gomułkę jednak też sporo różni.
To w takim razie zacznijmy od tego, jak wyglądał stalinizm na Węgrzech. To przypomnijmy, że Węgry w odróżnieniu od Polski były krajem, który w czasie II wojny światowej był po przeciwnej stronie. Choć oczywiście to w pewnym momencie zaczęło już tracić pewnie jakieś większe znaczenie, ale przypomnijmy, że był to też kraj ciężko doświadczony końcówką walk w czasie II wojny światowej, kiedy to Budapeszt był takim ogniwem walk pomiędzy Niemcami a siłami Armii Czerwonej.
No proszę też pamiętać, że od jesieni 1944 roku na Węgrzech rządzą rodzimi faszyści Ferenca Salasiego, którzy zostali ostatnim aliantem Hitlera, no walcząc przy jego boku do samego końca, zdążyli zdradzić absolutnie wszyscy, oni pozostali wierni. To rzeczywiście kładło się pewnym cieniem na powojenną historię Węgier i wydaje mi się, że decydowało trochę o tym, że Matthias Rákosi, czyli węgierski Bierut, jeżeli możemy szukać jakiejś analogii, chciał pokazać, że on jest najlepszym uczniem Stalina. Zawsze chciał być takim prymusem, o ile można traktować tych wszystkich pierwszych sekretarzy i przywódców państw socjalistycznych w epoce stalinowskiej jako jedną klasę, to on rzeczywiście był takim prymusem, pokazując, że on zawsze jest, że zawsze chciał być pierwszy. Pierwszy proces pokazowy, który miał być takim punktem wyjścia do wszystkich innych procesów w państwach socjalistycznych. Był to proces Laszlo Rajka, jednego z najważniejszych postaci tuż powojennej historii Węgier. Zresztą też niezwykle dyskusyjnej. Ona potem została mitologizowana, ale też dzięki temu, że no, tak skończył, jak skończył i był bohaterem tego pierwszego procesu. To jednak powiedzenie Rákosiego, czyli zdobywanie władzy jest jak krojenie salami, weszło do obiegu i zaczęło odzwierciedlać proces we wszystkich krajach bloku radzieckiego. To jednak na Węgrzech stopień terroru i natężenie terroru było nieporównywalnie większe niż na przykład w Polsce. No, jednak w Polsce, ja nie wiem, co który obywatel, pewnie co kilkudziesiąt, co nie wiem, 50, czy za 40 był w jakiś tam sposób dotknięty bezpośrednio aresztowaniem i tak dalej. Na Węgrzech była to co dziesiąta osoba, milion ludzi. To jest zupełnie nieporównywalna skala. I też jakby skala buntu, czy skala zemsty była też absolutnie nieporównywalna, kiedy do takiej chwili przełomu i możliwości, czyli w październiku w obu przypadkach doszło.
No to w takim razie za chwilę o tym porozmawiamy, ale ja bym chciał jeszcze się troszeczkę cofnąć. Znaczy, chciałbym jeszcze porozmawiać o tym momencie śmierci Stalina, bo odnoszę takie wrażenie, że tutaj dynamika nieco różni sytuację. U nas Bierut przez jakiś czas właściwie prowadzi politykę porównywalną do tego, co robił wcześniej, a nawet bym powiedział, część represji się nasila. Na Węgrzech mamy takie wahnięcie. Mamy powołanie Nodzia na stanowisko premiera, a potem znowu jakby zwycięstwo tej twardej linii. Czy ja dobrze odczytuję te wydarzenia lat 53-56?
Nie do końca, bo pamiętajmy, że Bierut też rezygnuje ze stanowiska premiera. premierem zostaje wtedy Józef Cyrankiewicz, czyli pewne elementy mamy wspólne. Można też zauważyć pewną niewielką liberalizację gospodarczą, no natomiast mamy też jakby przykłady nasilenia terroru, łącznie z zatrzymaniem przecież właśnie wtedy prymasa Wyszyńskiego. Ale rzeczywiście, no, zwłaszcza już w roku 55 ta sytuacja jest dość podobna. To znaczy, kiedy Imrenoc przestaje być premierem. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście bardzo ta dynamika zaczyna być porównywalna od 20. zjazdu KPZR w lutym 56 roku.
Czyli rozumiem, że z Moskwy przychodzą jakby sygnały, że należy rozpocząć jakąś przemianę, tak? To jest taki sygnał, który...
To był oczywisty sygnał, który był przesłaniem zarówno tajnego referatu, jak i rehabilitacji dawnych działaczy komunistycznych, zarówno polskich, jak i węgierskich. Z tym, że Bierut zmarł w Moskwie, natomiast... dla Rakosiego był to sygnał, że musi ustąpić, że musi odejść. Rzeczywiście wkrótce po 20 zjeździe wyjeżdża do Związku Radzieckiego pierwszym sekretarzem Węgierskiej Partii Pracujących, bo tak się wtedy nazywała Węgierska Partia Komunistyczna. Zostaje jego dość bliski współpracownik Erne Göre, ale postrzegany też tak trochę jak Edward Ochab w Polsce. Znaczy już nie był tak straszliwy, jak kojarzony z terrorem Matthias Rákosi.
To jest takie wydarzenie z całą pewnością ważne i trochę symboliczne, no ale chcę spytać o tą dalszą dynamikę. Myśmy mieli czerwiec, który był pewnie jakimś elementem, który stał się katalizatorem różnego rodzaju zmian. Na Węgrzech zaczyna się to wszystko w październiku dopiero, 6 października jest pogrzeb László Rajka.
Tak, no ale to zaczęło się, ten ferment, podobnie jak w Polsce, ten ferment jednak był zauważalny. Ferment wśród elit intelektualnych, ferment na uczelniach. To jednak klub Petefiego powstał znacznie wcześniej. Znacznie wcześniej jednak zaczęła się gromadzić taka grupa wokół Imrenodzia, chociaż rzeczywiście nie mówiono o nim, o postaci tak symbolicznej, jak o Władysławie Gomułce. On Imrenoc nie był aresztowany, prawda? Nie był zamknięty, nie był jakby wyrzucony całkowicie, czy też w takim stopniu eliminowany jak Gomułka, chociaż w tym momencie zaczynają się ich w pewien sposób biografie paralelne, które no, rozchodzą się też dość szybko jeszcze w końcu 56 roku, ale rzeczywiście tutaj w całości muszę się zgodzić. Obie drogi zaczynają przyspieszać w październiku.
To w takim razie mówimy o Nodziu. Czy to oznacza, że także komuniści węgierscy są jakoś podzieleni i czy istnieje taka rzeczywiście silna grupa w łonie partii komunistycznej, która rzeczywiście składa na jakieś reformy o jakimś określonym kształcie? Bo to pytanie o ten kształt myślę, że jest też kluczem do dyskusji na temat tego, jak doszło do tego, co zdarzyło się w końcu października i na początku listopada 56 roku.
To jest trudne, bo wydaje mi się, że nie można tego traktować jak w przypadku polskim, prawda, gdzie był taki ścisły podział pomiędzy Puławami a Anatolinem. Tutaj było to troszeczkę podobnie. Trzeba też pamiętać, że na Węgrzech silniejsza była różnica na tak zwanych krajowców, czyli ci, którzy wyszli z partii miejscowej, a tych, którzy przyszli z Moskwy. I mamy, prawdę mówiąc, daleko idący paradoks. Imrenoc przyszedł z Moskwy. On praktycznie był kojarzony jako ten działacz komunistyczny, który całe życie spędził w Związku Radzieckim i przyjechał dopiero w roku 1945, całkiem odwrotnie niż Janusz Kadar, który był uznawany jako działacz krajowy, a który w końcu poprosił o pomoc i interwencję Związku Radzieckiego. Także tutaj ta dynamika była jednak troszeczkę inna i ja bym nie nakładał tych takich planów, czy też siatek tak dokładnie na siebie. Ta też dynamika była, no ja, prawdę mówiąc, nie jestem w stanie do końca zrozumieć, dlaczego nie udało się uspokoić sytuacji na Węgrzech.
No to w takim razie za chwilę przejdziemy już do tego wątku, który będzie pokazywał ten pewien fatalizm wydarzeń końca października i początku listopada 1956 roku i tak naprawdę zaczniemy rozmawiać już o powstaniu węgierskim. Przypominam, że moim gościem jest profesor Jerzy Kochanowski. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Przypominam, że moim gościem jest profesor Jerzy Kochanowski. Rozmawiamy o powstaniu węgierskim w 1956 roku. W pierwszej części naszego spotkania próbowaliśmy znaleźć podobieństwa i różnice pomiędzy sytuacją na Węgrzech a sytuacją w Polsce. No to w takim razie, jak już żeśmy ustalili, że tych podobieństw jest trochę, ale tak naprawdę nie są one tłumaczące to, co dzieje się na Węgrzech, to wróćmy do tej dynamiki zdarzeń węgierskich. Mówiliśmy już o pogrzebie Rajka. Mówiliśmy też o takiej atmosferze, która narasta na ulicach Budapesztu. Co się takiego dzieje, że 23 października dochodzi już do takich przemian, które robią wrażenie, jakby to powiedzieć, czegoś rzeczywiście rewolucyjnego?
No tutaj pamiętajmy o jeszcze jednym, czyli fatalna sytuacja ekonomiczna w obu tych krajach jest bardzo wyraźnym tłem. Zarówno Polskie, jak i Węgry, ten wyścig zbrojeń pierwszej połowy lat 50. niezwykle wyczerpał ekonomicznie. Poziom życia ludzi, społeczeństwa, obywateli był niezwykle niski. I o tym też trzeba pamiętać, to też nadawało pewną dynamikę. Plus po obu stronach podobnie historycznie uwarunkowana nienawiść do Rosji i Rosjan. To też w tych obu przypadkach było rzeczą dość znamienną. Pamiętajmy, że jednak rewolucję węgierską 1848 roku zdławiły właśnie wojska Iwana Paskiewicza, z którymi Polacy mieli do czynienia.
No stąd ja rozumiem, że ta demonstracja 23 jest takim elementem, ale 200 tysięcy ludzi, to świadczy o tym, że ta bariera strachu została przełamana. Przypomnijmy, że jednak stalinizm to nie tylko represja, ale też i strach.
Tak, znaczy bariera strachu rzeczywiście zostaje przełamana też. No tutaj już jakby nie chcę wchodzić w to, jak funkcjonuje tłum, ale też ten tłum musi mieć pewien wzorzec i tym wzorcem były przemiany zachodzące w Polsce. No, o ile nie oglądałem tego, ale o ile mogę wierzyć, że dziennik Wiadomości Telewizyjne 23 października w niedzielę podały, że tłum zebrał się 23 października w 1956 roku w Budapeszcie, żeby wesprzeć walczących robotników Poznania, no to jednak, mówiąc brutalnie, nie jest to już nawet polityka historyczna, tylko kłamstwo historyczne, gdyż 23 października zgromadzili się ludzie na ulicach Budapesztu, żeby poprzeć przemiany zachodzące w Polsce. I jeżeli szukać napisów na transparentach, to było tam napisane, że chcemy, żeby było jak w Warszawie, a nie jak w Poznaniu. Ta dynamika, że przerwę jeszcze, dynamika była dość skomplikowana i jakby pozwala zrozumieć, dlaczego doszło do takiego wybuchu. Obserwowano od samego początku wydarzenia ósmego plenum. Obserwowano wizytę Chruszczowa. Obserwowano deal, który nikt przecież nie wiedział, o co dokładnie chodzi, ale widziano zgodę Chruszczowa na to, żeby wrócił Gomułka. widziano zmianę władzy, widziano, że Armia Radziecka się zatrzymała i tutaj doszło do jakiegoś porozumienia, więc coś takiego było możliwe. No i tegoż 23 największy dziennik węgierski opublikował skrót wystąpienia Władysława Gomułki, który mówił o nowej twarzy socjalizmu, o suwerenności. To wszystko stworzyło niezwykłe taką maszynę, która zaczęła napędzać mechanizm węgierski. Zaczęły na uniwersytetach, a zwłaszcza na Politechnice. To jest charakterystyczne, że w Warszawie też największe wiece były wcale nie na uniwersytecie, tylko na Politechnice. Powstawały żądania wycofania wojsk radzieckich, żądania wolnych wyborów, demokratyzacji, tych samych haseł, które pojawiały się także na wiecach polskich. No i to, co jest rzeczą istotną, władza była niezdecydowana. Władza nie wiedziała, co ma zrobić. Władza raz zakazywała, tym bardziej, że już rano wezwano do tego spotkania pod pomnikiem Józefa Bema w Budzie. Władza albo zakazywała, albo się zgadzała. To było widać, że władza nie wie, co ma robić, że władza jest zagubiona, władza jest słaba. To zawsze daje siłę tłumowi.
No to w takim razie przez chwilę przejdźmy na tę stronę władzy, a właściwie ja może też bym chciał, żebyśmy trochę na to spojrzeli też z punktu widzenia przywódców radzieckich. Co takiego jest w tym, co dzieje się na Węgrzech, że dosłownie chwilę po tym, kiedy to Chruszczow podejmuje decyzję, że nie będzie interweniował w Polsce i że ma zaufanie do Gomułki, do jego przemian i do linii, którą zaproponował, że pomiędzy tym 23 a 24 podejmowana jest ta decyzja o tym, że sowieckie czołgi mają wesprzeć władzę i mają doprowadzić do sytuacji, w której zostanie przywrócona linia partii, jak rozumiem, na Węgrzech.
No to wiesz, nie nastąpiła tak radykalna zmiana władzy. Pamiętajmy, że Kadar został pierwszym sekretarzem dopiero 25 października. Ta zmiana nastąpiła w wyniku interwencji radzieckiej, a nie przed interwencją radziecką. Nie było rozmówcy. Nie było takiego rozmówcy. Z drugiej strony... No,
czyli ani Gero, ani Nocz nie byli ludźmi, z którym Rosja chciałaby rozmawiać? Czy też oni byli niezdolni do zaproponowania czegokolwiek?
Nie było, moim zdaniem nie byli zdolni do zaproponowania czegoś takiego. Było zresztą już za późno. Po trzecie, no, my patrzymy na wydarzenia węgierskie trochę ex post. Znaczy widząc, co się wydarzyło i oceniając na przykład Imre Nagy według tego, jak zginął, co robił i tak dalej. Ale na samym początku on sam nie wiedział. On sam próbował jakby uspokoić tą całą sytuację. Był absolutnie zagubiony. On nie wiedział, co ma. On nie wiedział, co ma robić. No, miał nadzieję też, że Chruszczow zrobi to samo, co w przypadku Polski, czyli po prostu się zatrzyma. No i pamiętajmy o jeszcze jednym. W Polsce nie doszło do agresji takiej jak w Poznaniu, znaczy w październiku 1956 roku. Może dzięki temu, że wcześniej był Poznań, uniknięto takich doświadczeń w październiku, jesienią. No i jednak nie wieszano byłych ubowców, prawda? Nie było samosądów, nie było zdobywania radia, nie było przejmowania władzy. Broni, nie było strzelania, nie było walki bratobójczej. Tutaj doświadczenie Poznania, moim zdaniem, było absolutnie formacyjne dla dwóch stron, zarówno dla władzy, jak i dla społeczeństwa. Węgrzy tego nie mieli. Węgrzy przeżyli swój czerwiec w październiku.
i że wszystko działo się tak naprawdę w ciągu bardzo krótkiego czasu, bo 23-24 rozpoczyna się już ta pierwsza interwencja Armii Czerwonej. Gdy mówimy
Pamiętajmy, że są pierwsi zabici wieczorem 23, przy zdobywaniu budynku radia. Ten, kto jakby zna geografię Budapesztu, wie, że to wszystko jest w centrum. Radio jest tuż obok, jest niedaleko parlamentu. To tworzy po drugiej stronie, w tym samym czasie, trwa obalanie tego olbrzymiego pomnika Józefa Stalina, co jest też elementem niezwykle istotnym. W Polsce, w Warszawie, nie było czegoś takiego jak wielki pomnik Stalina. Był planowany, pomiędzy Pałacem Kultury a ulicą Marszałkowską. Miał być tak samo duży albo nawet większy niż ten, który powstał w Budapeszcie, czy też w Pradze, ale go nie było. Więc nie było też symbolu, nie było czego obalać, prawda? To jest jakby wiele elementów, które jednak odróżnia tą dynamikę polską od dynamiki węgierskiej.
Przypominam, że rozmawiam z profesorem Jerzym Kochanowskim, rozmawiamy o powstaniu węgierskim. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dzisiaj rozmawiamy o powstaniu węgierskim 1956 roku. Moim gościem jest profesor Jerzy Kochanowski. Rozmawiamy przez telefon. Panie profesorze, chcę w takim razie spytać o te wydarzenia 24-25 października. To jest sytuacja, która właściwie także różni nie tylko to, co dzieje się na Węgrzech od tego, co zdarzyło się w Warszawie w październiku, ale także tego, co zdarzyło się w Poznaniu. Mamy do czynienia jednak z sytuacją, w której jakaś część aparatu władzy węgierskiego przyłącza się jednak do powstańców, zaczyna stawiać opór. Mamy do czynienia właściwie z wojną. To inaczej tego chyba nazwać nie można.
No taką dziwną wojną domową ze wsparciem zewnętrznym, prawda? Ona, która przejawia się, potem zamienia się rzeczywiście w taką wojnę toczoną przez obce państwo na terenie innego państwa. No tak naprawdę powstańcom nie udało się zdobyć ani całego Budapesztu, ani całego kraju. To były takie właśnie enklawy, nieraz niezwykle anarchiczne, częściowo w ogóle nieuznające władzy Budapesztu, czyli władzy Kadara i władzy Imre Nagy'a. Takim na przykład było miasto Dzier, miasto robotnicze, które właściwie było jakby taką absolutnie niezależną republiką od Budapesztu. To przypominało troszeczkę taki okres chaosu rad robotniczych gdzieś pod koniec I wojny światowej, albo w Niemczech, albo w Rosji.
Gdy mówimy o tych wydarzeniach, to trzeba pamiętać, że właściwie od samego początku jest dużo ofiar. 25 dochodzi do tej masakry pod parlamentem, kiedy jeszcze mamy demonstracje, czyli jeszcze nie walki, ale mamy już tych, którzy strzelają do tłumu.
No i to do tłumu strzelają Węgrzy, a protestujących Węgrów bronią czołgi radzieckie. Ich chronią przed jeszcze większą masakrą. Także to jest kolejny element, który wydaje się nam paradoksalny, prawda? Znaczy, jak skomplikowana była ta sytuacja węgierska.
No tak, ale tutaj to korci mnie to pytanie, kto tak naprawdę, czy też może inaczej, czy komuś zależało na tym powstaniu, na tym rozlewie krwi? Czy to nie jest trochę tak, że w sytuacji, w której widać było wyraźnie, że ta władza Gero i Nodzia, jakby to powiedzieć, no długo już nie potrwa takie współrządzenie, no powiedzmy liberałów i stalinistów, że ci staliniści wywołali de facto tę wojnę domową w obronie jakby siebie?
No tak, oni rzeczywiście wywołali w obronie siebie. Wina też, jakby moim zdaniem, od winy nie jest wolny także Imre Nagy przez swoje niezdecydowanie. Na pewno najbardziej winny jest Erno Göre przez takie słowa, które wypowiada wieczorem 23 października, które tchną jeszcze absolutnie przeszłością. Oczywiście można się zastanawiać, czy gdyby powiedział, gdyby stanął po stronie tłumu, czy cokolwiek by to zmieniło, czy tłum już był tak zdesperowany. Pamiętajmy, że mamy ten nieprawdopodobny symbol, czyli obalenie pomnika Stalina. To już w pewnym momencie puszczają wszelkie bariery i jakby rządzi nie mózg, tylko adrenalina tak naprawdę. To działa zupełnie inaczej. Jak kiedy giną pierwsi ludzie, to już też rządzi się to całkowicie innymi prawami. Także tutaj władza stalinowska, która próbuje, ma nadzieję, że strzelając powstrzyma, doprowadziła tylko i wyłącznie do eskalacji. Do eskalacji, której nie byli w stanie powstrzymać nawet interwencja radziecka. Też myśleli, że to pomoże, prawda? Okazuje się, że nie, bo po stronie demonstrantów staje duża, pewna część wojska. Największa część zachowuje absolutną neutralność, jakby stara się nie wyłazić z kosza. Ale część wojska, tak samo jak w Polsce, staje po stronie demonstrantów, tylko no, na szczęście w Polsce nikt nikogo nie zmusza do strzelania.
No to w takim razie porozmawiajmy o tym takim przedziwnym momencie, kiedy przez chwilę coś zaczyna się zarysowywać, jakaś taka szansa na to, żeby te zmiany węgierskie uratować i żeby nie doszło do najgorszego. Dochodzi do próby rozejmu, do takiej krótkiej władzy Nodzia, nawet ukonstytuowania się rządu koalicyjnego wokół niego. Czy to była szansa na to, żeby Węgry rozpoczęły jakąś swoją odrębną drogę do jakiejś niezależności, ale teraz pytanie, w ramach systemu sowieckiego, czy też poza nim, czy istniała w ogóle jakakolwiek szansa na jakikolwiek kompromis, który w warunkach geopolitycznych 1956 roku mógł być przez obie strony zaakceptowany?
Nie mógł być. W przypadku Węgry miały sytuację znacznie gorszą niż Polska. Polska jednak graniczyła tylko i wyłącznie z krajami socjalistycznymi. I to wbrew wszystkiemu było w tej sytuacji plusem. Po drugie, Polska jakby no, dysponowała już doświadczeniami Węgier, tymi krwawymi, co było no, dla zarówno władz, jak i dla społeczeństwa bardzo wyraźnym ostrzeżeniem. Też dawało no, narzędzie Gomułce, bo kiedyś uważajcie, do czego to może doprowadzić. Węgry były tym elementem, który nie mógł wypaść z systemu radzieckiego. To była droga do Austrii. To była droga do Jugosławii, to były boksyty, to był uran. Te elementy, które były absolutnie niezbędne, boksyty, czyli aluminium, czyli cały przemysł zbrojeniowy i tak dalej. To rzeczywiście był ten element niezwykle istotny. Po drugie, to był ten element, który mógł być tą pierwszą kostką domina. No, ta kostka, która bardziej się wychyliła i upadła niż w przypadku Polski. Już Polska była niebezpieczna, prawda? Ale udało się tą kostkę jeszcze podeprzeć, ona stanęła. Natomiast w przypadku Węgier ta kostka zaczęła upadać na tyle szybko, że należało działać w sposób jak najbardziej zdecydowany. A pamiętajmy, że ten rząd koalicyjny powstał już właściwie, kiedy wszystko było zdecydowane. On się nigdy nie zebrał. On właśnie powstał na samym początku listopada, kiedy już zdecydowana była ta decydująca interwencja radziecka na Węgrzech.
No, czasami zastanawiamy się nad takimi momentami, to czy można było inaczej? Czy mówiąc najkrócej, ta dynamika rewolucji węgierskiej mogła zostać powstrzymana? Czy tak naprawdę mieliśmy do czynienia z pewnym fatalizmem, że to, że w tych dniach 23, 24, 25 doszło do tych krwawych zajść, spowodowało już taką dynamikę przemian, która właściwie uniemożliwiała cofnięcie się do takiego poziomu, no, na jakim zatrzymała się, przypomnijmy, ta przemiana polskiego października, czyli takiego, który mógł być zaakceptowany przez władze sowieckie. Przypomnijmy, że ważną rolę i tu miał do odegrania Kościół. W obu wypadkach mieliśmy do czynienia z prymasami, którzy wychodzą z uwięzienia, ale mamy też zupełnie inną postawę. Ja przypomnę, że i w październiku, i potem także w następnych miesiącach możemy mówić nawet o swoistym sojuszu prymasa Wyszyńskiego z Władysławem Gomułką.
Znaczy, ja się też na tym zastanawiam. zastanawiam, czy gdyby Józef Mitzenti, czy właśnie wypuszczony, uwolniony prymas Węgier, poparł Nodzia, czy poparł, czy też zaczął nawoływać do pewnego spokoju, czy tak samo jak zaczął robić, prymas Wyszyński po uwolnieniu w końcu października 1956 roku, który z jednej strony poparł władzę, a na pewno się nim nie sprzeciwił. No przecież można było, no nieprawdopodobnie, gdyby Kościół zaczął interweniować w Polsce na przełomie października, listopada 1956 roku, doszłoby do rewolucji. To by było tak potworne wzburzenie, a Kościół miał tak silną władzę i wpływ, zwłaszcza na prowincji, że to doprowadziłoby rzeczywiście do, jakby, no, mogłoby doprowadzić do daleko idących zamieszek, rozruchów i tak dalej, przypuszczalnie blisko węgierskich. Kościół polski stanął, no, mówiąc szczerze, na wysokości zadania, a mówiąc brutalnie, kościół węgierski, a zwłaszcza Józef Mincenti, nie był raczej tym elementem, który dezintegrował i raczej pogłębiał kryzys, niż go pogłębiał kryzys tak symbolicznie, niż go łagodził.
To w takim razie porozmawiajmy trochę też o geopolityce, ale też i wrócimy na chwilę na Kreml, a właściwie do kierownictwa sowieckiego, i porozmawiamy o tym, że ono także w tych dniach jest bardzo różne, znaczy zróżnicowane. To nie jest sytuacja z tego, co znamy wcześniej i znamy później, czyli nie mamy jednak takiego monolitu po stronie władz na Kremlu. Gdy patrzymy na geopolitykę, no to pamiętajmy o tym, że po wycofaniu wojsk radzieckich z Austrii, tak naprawdę te granice geopolityczne tego bloku sowieckiego nie były aż tak oczywiste, jak się to wydawało jeszcze w momencie, kiedy zapadała ta żelazna kurtyna nad Europą.
No, przede wszystkim w ogóle trudna się robi sytuacja geopolityczna, prawda? Znaczy mamy niezwykle trudną sytuację na Bliskim Wschodzie. Jednak trwa destalinizacja w innych krajach socjalistycznych. Ona nie jest tak daleko posunięta jak w Polsce, prawda? Ale coś tam się jednak dzieje. Jakiś ferment, przynajmniej wewnętrzny jest zauważalny. Mamy daleko posuniętą odwilż także w Związku Radzieckim. No, my czasami o tym zapominamy, ale lata, no, od końca 55 do mniej więcej drugiej połowy 57, już po zjeździe, po festiwalu studentów w Moskwie w sierpniu 57 roku, były naprawdę okresem daleko posuniętej liberalizacji, także politycznej, ale przede wszystkim kulturowej, częściowo także gospodarczej. Doprowadziło to do tego, że Chruszczow nie może decydować sam o interwencji. Chruszczow robi rzecz charakterystyczną, czyli zbiera koalicję państw socjalistycznych, nie prosząc ich, jak w 1968 roku, żeby ich czołgi szły na Budapeszt, ale szuka ich zgody, szuka także zgody Jugosławii, czyli bezpośredniego sąsiada Węgier, co charakterystyczne, jako pierwszego prosi o zgodę Gomułkę, czy o zrozumienie Gomułkę. I to dochodzi do takiego porozumienia w Brześciu 1 listopada 1956 roku, no i potem wszystkich innych sąsiadów. To jest charakterystyczne, chyba nawet bardziej niż to, jak się zastanawiano na Kremlu, czy uderzać, czy nie. Tutaj jednak pozycja, przynajmniej wtedy jeszcze w 1956 roku, Chruszczowa była dość silna, prawda? To załamanie przychodzi no, kilka miesięcy później z próbą odsunięcia Chruszczowa od władzy.
Gdy patrzymy na wydarzenia węgierskie, to od tego momentu, kiedy w Moskwie przeważa decyzja o tej interwencji, właściwie nic już się nie może zmienić. Rozumiem, że tu jest taka sytuacja, w której właściwie żadne działania nic nie mogą dać, bo przypomnijmy, że to jest też kwestia pewnej polityki Zachodu, która w tym momencie koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na wydarzeniach na Nilem i kanałem Suezkim, a nie nad tak naprawdę Dunajem i nad centralną Europą.
No, z punktu widzenia propagandowego Węgry są ważne, ale z punktu widzenia geopolitycznego są jednak peryferiami dla polityki światowej. Prawda? Jak nikt nie chciał w 1939 umierać za Gdańsk, to nikt specjalnie nie chciał w 1956 umierać za Budapeszt. I wcale tego robić nie zamierzał. Oczywiście wszyscy byli skłonni do wyrażenia pewnych gestów poparcia, łącznie natomiast nic więcej. No to jest dość paradoksalne, gdyż decydujące wydarzenia 30 października i później pierwszego początku listopada, kiedy Imre Nagy decyduje się na decyzje daleko idące, wręcz rewolucyjne, czyli opuszcza układ warszawski, oddając się pod opiekę czterech mocarstw. Prawda? I prosząc tutaj o pośrednictwo i nadzór ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych. No, mówiąc ironicznie, jedno z mocarstw poczuło się do opieki i rzeczywiście się w jakiś sposób dość szczególny zaopiekowało. Trzy pozostałe niespecjalnie.
No to w takim razie porozmawiamy tutaj o Kadarze. Do tej pory on się pojawiał na marginesie naszej opowieści, jako ten w ostatniej chwili powoływany szef tej partii. Ta partia przestaje istnieć, pojawia się nowa partia, no ale teraz już Kadar, który jest dotychczas traktowany jako dawny więzień stalinizmu, teraz staje się tak naprawdę symbolem zdrady i tego wszystkiego, co przychodzi w następnych dniach, czyli krwawej interwencji Armii Czerwonej i postawienia Kadara na czele tej nowej komunistycznej władzy na Węgrzech.
No, czyli Kadar tak naprawdę musi zrobić w sposób zupełnie inny, nieprawdopodobnie obciążający i jego sumienie, i pewien rachunek węgierski, to co zrobił Gomułka 19 października, czyli musi się dogadać z Rosjanami. Tylko ta stawka jest zupełnie inna i cena jest zupełnie inna.
No tym bardziej, że on się dogaduje, podejrzewam, z pełną świadomością, że za chwilę rozpocznie się kolejny paroksyzm walk i Armia Czerwona już teraz zdecydowanie większą siłą ruszy na stolicę Węgier.
Bez tych wszystkich błędów, które popełniła wcześniej. Tak, dlatego tutaj mówię o cenie po wszystkich stronach i też o tym bagażu jakby sumienia, prawda, z którym jakby to trochę borykał się do końca życia.
No czy w tych wydarzeniach Kadar jest figurantem, czy jest graczem?
Trudno powiedzieć. Jednak wydaje mi się, że tutaj Kadar jest graczem. Znaczy, do końca nie wiadomo, czy ktoś go namówił, czy on to robi sam, czy on reprezentuje jakąś większą grupę. No samemu by jemu jednak nie udało się nagle zniknąć, prawda, tego 1 listopada z Budapesztu i odlecieć do Moskwy. No to musiało, ta intryga musiała być znacznie szersza, także przecież po stronie węgierskiej. Pamiętajmy, to co się działo na Węgrzech było niezwykle chaotyczne i naprawdę nie było popierane przez dużą część dotychczasowych elit, które patrzyły na to z przerażeniem, co się dzieje, prawda? No my teraz patrzymy na tą rewolucję jako na jakiś właśnie ciąg walki narodowo-wyzwoleńczej. Natomiast było to tak naprawdę niezwykle chaotyczne, trudne do zrozumienia, do ogarnięcia, zaskakujące. I też część społeczeństwa jakby uważała, że należy przywrócić jakąś normalność. No, duża część ludzi po prostu też tego nie rozumiała, co się dzieje.
No to w takim razie, jak wyglądają te Węgry czekające na ten drugi atak Armii Czerwonej? Czy to jest moment, w którym coś dzieje się także w tym życiu politycznym? Mówimy o tym takim chaosie, ale czy coś się takiego dzieje? Czy Węgrzy przybierają kostium tak naprawdę powstania narodowego? Czy to jest jakby ten ważny moment, w którym oni mówią już teraz bez tego mówienia o komunizmie, o jakimś tam odejściu od błędów i wypaczeń okresu stalinowskiego, tylko mówią, my Węgrzy chcemy walczyć o wolność swojego kraju.
To się przełamuje. To się rzeczywiście przełamuje i coraz wyraźniejszy staje się taki aspekt narodowo-wyzwoleńczy, ale jakoś też bym z tego nie próbował demonizować, prawda? Pamiętajmy, że to jest taka, to są takie wysepki rewolucji, wysepki wojny, rozsiane po całym kraju i po całym Budapeszcie. To nie jest tak, że cały kraj nagle powstał, prawda? No, duża część ludzi jakby patrzy na to z takim zaniepokojeniem, nie bardzo wie, co jest tak naprawdę grane, mówiąc kolokwialnie, jak zawsze w takich sytuacjach, to próbuje jakoś przetrwać, prawda? Ale no, zwłaszcza ludzie młodzi, no, którzy jeszcze mają życie przed sobą, a już wiedzą, co było wcześniej i czym to ewentualnie grozi, przyłączają się w większej jakby masie do tych przemian. Dla nich to jest też szansa, no, ale to jest też jakby typowe w ogóle dla ludzi młodych.
4 listopada rozpoczyna się ofensywa Armii Czerwonej na Budapeszt. Bierze w niej udział 60 tysięcy żołnierzy i tysiące czołgów. Dochodzi do bardzo gwałtownych walk w wielu miejscach, przypominających, no, jakby to powiedzieć, walki w Budapeszcie z 1945 roku.
No, nie ma lotnictwa, to jest ta różnica.
Tak, to prawda, tak, ale jest artyleria ciężka, co jest zaskoczeniem. Tak, tak, czyli no to... Jak na to tak naprawdę reagują wszyscy? Czy są zaskoczeni, czy to jest moment, kiedy właściwie można się było tego spodziewać, że nie uda się ta droga do wolności podjęta z takim radykalizmem pewnym politycznym?
No, Im Lenoc jeszcze wierzył w jakąś autonomię, że to się może jakoś uda, ale wydaje mi się, że od pewnego momentu to już był taki fatalizm, jakby położenie się na ołtarzu historii. No to też jest charakterystyczne, że armia brała w tym stosunkowo niewielki udział, prawda? To z Armią Radziecką walczyły przede wszystkim oddziały ochotnicze, które no, walczyły bohatersko, ginąc często i gęsto, ale walcząc nie bardzo potrafiąc i nie bardzo widząc jak. To strona powstańcza nie miała ciężkiej artylerii, nie miała lotnictwa, nie miała specjalnie broni pancernej. To wyglądało tak troszeczkę jak powstanie warszawskie, prawda? I mniej więcej z takimi samymi szansami na obronę czy też na zwycięstwo.
W toku tych walk zginęło blisko 3000 Węgrów. 20 tysięcy odniosło rany. No, najważniejszym też takim elementem i zjawiskiem politycznym jest gwałtowny eksodus setek tysięcy Węgrów do Austrii i poza granice swojego kraju. Jakie jest konsekwencje są powstania węgierskiego? Czy późniejsze długoletnie rządy Kadara, one są jakoś naznaczone tym powstaniem?
Są. Znaczy to jest jednak ten, pamiętajmy, że ostatni więźniowie wychodzą na początku lat 70., prawie 20 lat po wydarzeniach. No, wykonano jednak kilkaset wyroków śmierci, w tym na Imre Nozia. No, to musiało obciążać i sumienie, i rachunek tamtej władzy. No, pamiętajmy, że jakby on też dość symbolicznie umiera, Kadar, prawda? Czyli dosłownie w dniu, ile pamiętam, pogrzebu Imre, czy też rehabilitacji Imre Nozia w 89 roku. To do końca rzeczywiście obciążało Kadara. Ale no, były także okoliczności łagodzące, które pozwalały jakby zmieniać patrzenie Węgrów na niego. no jednak dzięki daleko posuniętym reformom, liberalizacji, o ile Polska może była najweselszym barakiem, to Węgry bezsprzecznie były tym barakiem najlepiej sytuowanym. Gdzieś tak od końca lat 60. do końca lat 70. No, poziom życia na Węgrzech był nieporównywalnie wyższy niż gdziekolwiek indziej, łącznie chyba jednak z NRD czy Słowacją, dla nas też pod względem wyglądu półek sklepowych i jednak pewnych wzorców.
No tak, ale to już zupełnie inna historia i myślę, że też warto kiedyś będzie o niej opowiedzieć. Przypominam, że profesor Jerzy Kochanowski był moim rozmówcą. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy o powstaniu węgierskim 1956 roku, jego podobieństwach i różnicach w stosunku do tego, co działo się w tym czasie w Polsce, ale także o jego konsekwencjach. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.